Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie naszych studentów radiowo-internetowych, a ze mną oczywiście ojciec, pomysłodawca i ten, który od wielu, wielu lat prowadzi nas po tajemnicach Biblii, ksiądz Piotr Łabuda.
Szczęść Boże wszystkim, szczęść Boże księdzu Piotrowi, z tym ojcem pomysłodawcą, to ostrożnie.
Ale chyba tak to wyglądało, księdze
Piotrze.
Ja powiem
inaczej, tak naprawdę to przecież wszyscy bibliści są pomysłodawcami, bo wszyscy chcą i głoszą na różny sposób, a my się cieszymy, że radio jest otwarte dla nas i możemy w tym roku możemy studiować, patrzeć na sakramenty Kościoła.
Tak, jesteśmy w sakramentach Kościoła, a dokładnie zatrzymaliśmy się przy sakramencie chrztu. Ksiądz Mirosław i ksiądz Grzegorz nas przeprowadzili przez Stary Testament, przez pewne obrazy biblijne, Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, proroków, psalmów, a dzisiaj już stajemy na przełomie i wchodzimy w coś, co jest nowe, Nowy Testament i dlatego ksiądz Piotr dzisiaj z nami. Księże Piotrze, co o samym chrzcie jako czynności moglibyśmy powiedzieć?
Myśmy rozmawiając z księdzem Piotrem przed audycją, zwróciliśmy uwagę właśnie samą terminologię. My mówimy chrzest. Mówimy chrzest Jan Chrzciciel, bo od niego dzisiaj rozpoczniemy. Jan Chrzciciel udzielał chrztu, Jan Chrzciciel chrzcił. Od tego zresztą jest przydomek syna Zachariasza i Elżbiety. I potem idziemy konsekwentnie, Jezus przyjmuje chrzest. Niektórzy mówią, że Pan Jezus został ochrzczony. No i potem konsekwentnie mówimy, apostołowie, to Mateusz 28 rozdział, idą i udzielają chrztu. I warto sobie uświadomić, że my mówiąc o chrzcie, sięgamy po greckie słowo baptizo. Baptizo, które oznacza umyć, zanurzyć, obmywać, no właśnie, udzielić chrztu w znaczeniu biernym, pozwolić, dać się obmyć, oczyścić, ochrzcić. A więc, kiedy mówimy chrzest, to myśmy powinni myśleć o tym słówku baptizo i stąd będą... Baptizo, czyli umyć, obmyć i stąd będą na przykład starożytne baptysteria. W innych językach mamy baptizo. Jest nie tyle chrzest, co jest obmycie. I warto pamiętać, że kiedy mówimy o Janie Chrzcicielu, to posługa Jana Chrzciciela to nie było, nie tyle trzeba myśleć o chrzcie, co o obmyciach. W Starym Testamencie też będziemy mieć obmycia. Będą obmycia, kiedy ktoś tracił czystość rytualną, kiedy miał ktoś kłopoty różnego rodzaju, czy moralne, czy kłopoty czystościowe zewnętrzne, czy choroby skórne, czy jakieś inne. Czy nawet jeżeli wchodził ktoś do świątyni, żeby się modlić, kiedy arcykapłan wchodził do świątyni, to zawsze musiało się to wiązać z obmyciem. I tam właśnie w tekście Septuaginty używany jest termin baptizo. To jest ciekawe, że w Starym Testamencie tłumaczymy obmycie, ale kiedy już przechodzimy do Nowego Testamentu, to tłumaczymy chrzest.
Gdybyśmy zatrzymali się właśnie przy Janie Chrzcicielu, który spina Stary Testament i otwiera Nowy. Czym był chrzest Janowy?
Zanim wejdziemy w chrzest Janowy, warto mieć na względzie, że w czasach Jezusa, poza tymi obmyciami, o których mówił ksiądz Grzegorz, ksiądz Mirosław, różnego typu oczyszczeniami, też istniało coś takiego jak włączenie. Jak ktoś chciał przystąpić do wspólnoty narodu wybranego, to musiał przyjąć obmycie. I to jest ciekawe, że jak otworzymy Talmud, Talmud to jest później spisana księga, w około 5-7 wieku babiloński, jerozolimski, ale Talmud to jest księga, która zapisuje tradycję, no mniej więcej z czasów Jezusa, wiadomo, wcześniejsze. Ale Talmud pisze tak, że jeżeli ktoś przystępował do wspólnoty narodu wybranego, to musiał też zostać obmyty. No i posłuchajmy, Talmud pisze tak, że osoba ta musiała wejść do zbiornika wody, a obok tego zbiornika stali dwaj rabiniczni świadkowie. Od razu możemy słyszeć echo i tu od razu powiedzmy pewne nawiązania, analogie, ale nigdy genealogia. Nasz chrzest jest wyjątkowy, jest całkiem odmienny. To warto o tym pamiętać. To włączenie do narodu wybranego odbywało się przez obrzezanie, przez zanurzenie w tym zbiorniku, ale to zanurzenie tylko obmywało w stronę zewnętrzną człowieka, więc zewnątrz człowieka. I ten człowiek bojący się Boga stawał się Izraelitą. Przez pewien czas też było tak, że Żydzi próbowali, chcąc zaprosić do swojej wspólnoty, próbowali, żeby ci, którzy chcą być członkami narodu wybranego, żeby nie przyjmowali znaku obrzezania, żeby przyjmowali tylko znak obmycia, bo liczyli na to, że ich potomkowie w późniejszym czasie przyjmą znak obrzezania i obmycie. Ale kiedy się okazało, że oni przyjmowali tylko obmycie zewnętrzne, które nie wywierało żadnego znaku trwałego, no to mówiono, nie, musimy obrzezywać, i temu obrzezaniu, które jest istotową częścią, towarzyszyło to obmycie i złożenie ofiary.
Tu mamy Jana Chrzciciela, który wchodzi w tą całą tradycję. Jan Chrzciciel, który jest ze Starego Testamentu, ale właśnie już zapowiada nowy. Nowy Eliasz, Anachoreta żyjący na pustyni, który udziela chrztu, ale trochę innego, bo to już nie jest tylko chrzest obmycia, ale już...
Na pograniczu. Koniec Starego, początek Nowego Testamentu. Rzeczywiście, zobaczmy, ostatnie w układzie oczywiście Septuagintu, ostatnie księgi Starego Testamentu, ostatnie wersety tego długiego czasu zbliżania się człowieka do Boga, to księga Malachiasza i ostatnie wersety Starego Testamentu, które właściwie stoją tuż przed początkiem Ewangelii, przed Ewangelią Marka, to czytamy w Ewangelii Malachiasza tą obietnicę. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. I tutaj kończy się Stary Testament i gdybyśmy odwrócili... Akurat chciałbym do Jana przejść, nietypowo, bo Jan w prologu pisze: pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością. Jan jakby podkreśla to z całą mocą, żeby sobie nikt nie pomylił Jana Chrzciciela z Jezusem. Bo były takie tendencje w pierwotnym Kościele, żeby Jan Chrzciciel, jego uczniowie byli kimś ważnymi, byli kimś szczególnymi w Kościele. Jan mówi: nie, Jan nie był światłością. Jan został posłany, aby zaświadczyć o światłości. I dalej pisze oczywiście o Jezusie, że Jezus jest światłością prawdziwą. I takie jest świadectwo Jana. I tutaj Ewangelia Jana, kiedy rozpoczyna właściwie, wszystkie Ewangelie rozpoczynają się od historii Jana Chrzciciela. Możemy mówić, że u Mateusza, u Łukasza jest taki prolog dwurozdziałowy, no tak zwana Ewangelia Dziecięctwa, ale tak naprawdę te właściwe dzieje Jezusa to jest historia Jana. I Jan Apostoł rozpoczyna wyraźnie. Takie jest świadectwo Jana. Takie jest świadectwo Jana. Przychodzą i pytają się: kim ty Janie jesteś? I warto zwrócić uwagę, że potem w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, ale u Mateusza w 16 rozdziale to pytanie wróci. Kim on jest? Kim jest Jezus? I pytają się: kim ty, Janie, jesteś? Się pytają o Jana. Czy ty jesteś Mesjaszem? A on mówi: nie jestem. No cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? A Jan w swojej pokorze mówi: nie, nie jestem. On nie chce być nawet utożsamiany z tym wielkim starotestamentalnym prorokiem, z Eliaszem. Pytają go: no więc co, jesteś prorokiem? A on mówi: nie. Więc Żydzi nie wytrzymują i mówią, bo oni, którzy byli posłani od kapłanów z Jerozolimy, mówią: no to kim ty jesteś? I wtedy Jan mówi tak: ja jestem głos. Głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz.
I tutaj chyba dotykamy tej tajemnicy, bo obmycie, ten chrzest Janowy, nie było zmianą wiary, nie było wejściem w jakąś nową rzeczywistość, ale miało zmienić życie tego, który przyjmuje, miało go poprowadzić na inną przestrzeń, prawda?
Musimy pamiętać, że tak jak ksiądz Piotr powiedział, chrzest Janowy nie zmieniał istoty człowieka. Podobnie zresztą jak ten chrzest obmycie prozelitów, on nie zmieniał istoty człowieka. My powiemy, chrzest, który udzielamy w Kościele, chrzest święty, zmienia istotę człowieka. A tutaj Jan mówi: nie, nie, ja jestem tylko głosem, chociaż popatrzmy na Ewangelii Marka. Marek, czyli pierwsza Ewangelia, pisze tak. To jest początek dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. I od razu mu Marek pisze: ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją. I pisze Marek: wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tu pisze na odpuszczenie grzechów, ale tu nie chodzi o to, że chrzest Jana Chrzciciela odpuszczał grzechy. Chrzest Jana Chrzciciela, i tu właściwie są zgodni wszyscy egzegeci, to obmycie Jana, ono przygotowywało, tam jest użyta taka formuła eis, ku odpuszczeniu grzechów, czyli obmycie Jana zmywało ten zewnętrzny brud. Ja to nieraz porównuję do środy popielcowej. Przychodzimy do kościoła, przyjmujemy znak posypania głowy popiołem, no ale ci, którzy posypią głowę popiołem,
są tylko gotowi do tego, żeby odnaleźć drogę do konfesjonału.
Tak, Oni są gotowi, co więcej, oni uświadamiają sobie swoją małość, swoją słabość i uświadamiają sobie, że trzeba coś z tym zrobić. I chrzest Jana Chrzciciela to było to obmycie, które miało przygotować ludzi. A więc Jan, oczywiście on to sam czynił. Wydaje się, że to on czynił, że on polewał, chociaż nie wiadomo, ksiądz, nasz wielki biblista, ksiądz Antoni Paziorek w swoim komentarzu do Ewangelii Mateusza wyraża taką znaną powszechnie wątpliwość. Nie wiemy, jak się odbywał chrzest Jana. Ewangelie piszą tylko tyle, że w Betanii za Jordanem był Jan, udzielał chrztu, przychodzili do niego wszyscy, wchodzili do wody, on obmywał ich, oni wyznawali swoje grzechy, swoje słabości, po czym wracali do domów i rozpoczynali normalne życie, które było życiem już z takim uświadomieniem sobie. Nadchodzi dzień niezwykły, dzień Pana. Inna rzecz, to jest ciekawa rzecz, warto sobie uświadomić, że Jan trochę innego Mesjasza oczekiwał.
Ale nad Jordan przychodzi Jezus, mała przerwa muzyczna, wody Jordanu weselcie się, bo przychodzi Zbawiciel. Posłuchajmy tej pięknej pieśni i po tej przerwie wrócimy do naszej rozmowy i do spotkania Jezusa z Janem Chrzcicielem albo Jana Chrzcicielem z Jezusem.
Wody Jordanu weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi, woda życia, strój na pustyni, wody Jordanu weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi, woda życia, strój na pustyni. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Wody Jordanu weselcie się, nasz Zbawiciel przychodzi. Woda życia, strój na pustyni. Wody Jordanu weselcie się, przychodzi woda życia.
jesteśmy po przerwie, wsłuchaliśmy się w ten piękny utwór i wyobrażamy sobie Jordan i to spotkanie, niezwykłe spotkanie.
Ksiądz Piotr tam był wielokrotnie, to można aż westchnąć sobie, jak się przypomni, nie Jardenit, ale Castel El Yahud, bo no dawno właśnie temu się jeździło do Jardyn, teraz Castel El Yahud. I rzeczywiście, no miejsce niezwykłe, miejsce, do którego jak się przyjdzie, to można sobie wyobrazić, jak to Ewangelii piszą, ciągnęła cała kraina judzka. A to ja powiem na kuradowaniu, zanim przyjdziemy do tekstu Mateusza, ja nie mogę zapomnieć jednego mojego przyjaciela, który kiedy przyjechaliśmy nad rzekę Jordan, bardzo poważny człowiek, który przyszedł i mówi tak, wiesz co, całe życie marzyłem, żeby się zanurzyć w rzece. Czy mogę? Ja mówię, słuchaj, jak chcesz, jak się nie boisz, że się zmoczysz cały?
Czuję, że nie chciał do niej wejść.
Ta woda jest piaskowa, ale on wszedł do tej wody i się calutki zanurzył. Mówi, wow. Całe życie marzyłem, żeby się zanurzyć. Ale przejdźmy, właśnie, przychodzi Jezus do Jana Chrzciciela. Przychodzi Bóg do człowieka.
Niesamowite.
I Jan wie, bo on potem pokaże, oto Baranek Boży, prawda? Mm-hmm. Mateusz zapisze to bardzo ładnie, bo pamiętajmy, że Mateusz jest bezpośrednim świadkiem. Bezpośrednim świadkiem Jezusa, on jest jednym z apostołów, on jest tym, który słuchał Jezusa, on od Jezusa musiał, być może od Jana Chrzciciela też, nie wiem, ale musiał słyszeć od tych najbardziej bezpośrednich źródeł, musiał słyszeć, jak to się odbyło. I Mateusz zapisze tak. Przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Ale Jan powstrzymywał Jezusa, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi nam się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówi, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Mamy dwa wydarzenia, chrzest i teofania.
Dla mnie, przyznam się szczerze, tu oczywiście można się zatrzymać i tu odsyłamy wszystkich naszych słuchaczy do tekstu, tak. Wykładu, tam są dokładnie zanalizowane. Moi drodzy, dla mnie najbardziej niezwykłe jest ta pokora Jezusa. Pokora, który przychodzi do tego, który jest zwykłym, prostym człowiekiem i on mówi, obmyj mnie. Jan Chrzciciel, właśnie jak zamienimy słowo chrzest na obmycie, to nam ładnie wyjdzie, Jan powie, Panie, to ja potrzebuję obmycia od Ciebie. I Jezus mówi, obmyj, niech się wypełni. Jezus chce poznać to misterium iniquitatis. On chce wejść w te wody. Tu ksiądz Piotr przed chwileczką wspomniał o tym brudzie. No tak, no bo rzeka meandryczna, rzeka, która wbija się w te piaskowe skały, niesie ten kurz, ten pył pustynny. Ona jest brudna. A tak symbolicznie Jezus wchodzi do tego brudu.
Co więcej, nie tylko brudu, tylko ta rzeka płynie w tej największej depresji.
Tak,
prawda?
Ten rów El Gor jest rzeczywiście przerażający. I co
Bóg
ciekawe...
Bóg wchodzący...
Przepaść grzechu, w misterium iniquitatis. Tam ludzie przychodzili przez cały ten czas działalności Jana, obmywali z siebie ten zewnętrzny brud, a teraz Jezus chce wejść, chce doświadczyć tego, czego nie potrafi doświadczyć, bo on nie ma grzechu, on jest bez grzechu. I jako, że jest bez grzechu, powiedzieliśmy, Jan obmywał i ludzie wychodzili po wyznaniu grzechów, a Jezus wchodzi, zostaje obmyty i Jan podkreśli, natychmiast wyszedł z wody. I wtedy dokonuje się coś, dla mnie prawdziwość tego wydarzenia jest niekwestionowalna, dlatego że nikt z ludzi pierwotnego Kościoła po pierwsze nie wymyśliłby, że ich mistrz, ich Mesjasz potrzebował obmycia. Ale nade wszystko, bo oni musieli się zmierzyć z tym, pytali, no to jak to, wasz mistrz musiał przyjąć chrzest, to grzesznicy przyjmowali, ale nade wszystko nikt z Żydów, a przecież tam są Żydzi, nikt by z nich nie wymyślił, że głos Boga może odezwać się z nieba. W historii zbawienia do tej pory to się nie wydarzyło. Nigdy Bóg nie mówił do całego ludu tak po prostu, tak bez żadnej osłony, bez żadnego pośrednika. Do tej pory owszem, mówił do Mojżesza, gdzieś tam mówił do proroków, ale to pojedyncze osoby wybrane, a tu cały lud. Jezus słyszy, Jan Chrzciciel słyszy, świadectwo, Bóg zaświadcza, pokazuje, Po raz drugi to się powtórzy już na taborze.
A przy chrzcie słyszymy te słowa z ust Kościoła w odniesieniu do każdego, który zanurza się.
Tak, z tym, że tutaj, tu akurat to umiłowany ma znaczenie, agapetos ma znaczenie pierworodny. Bo w tradycji Starego Testamentu najbardziej umiłowanym synem był pierworodny. Tu mamy Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. To jest ten pierwszy, najbardziej umiłowany syn. Aczkolwiek, to co mówi ksiądz, to potem przynosi się już do Kościoła. Nie? Ten chrzest Janowy, on staje się zapowiedzią tego chrztu, który dokonuje się w Kościele.
I tu przejdźmy już do Ewangelii Marka i Mateusza, czyli o tych świadectwach, które słyszymy na zakończenie jednej i drugiej Ewangelii. To najpierw Marek pisze.
Marek zapisze tak. Jest ostatni nakaz, już się zbliża czas odejścia Jezusa z tego świata. Rzekł do nich, czytamy w 16 rozdziale, 15 wersecie, rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ten nakaz potem rozwinie Mateusz, ale ja muszę tu się zatrzymać na dwóch rzeczach. Po pierwsze, on rzekł do wszystkich, idźcie. No jest tak, wyruszajcie. Jezus mówi, nie czekajcie w domach, aż do was przyjdą, nie czekajcie gdzieś tam w zakrystii, aż do was przyjdą. Nie, my nie mamy być bierni. To my mamy być tymi, którzy są posyłani. My mamy iść. Ja nie mam czekać, aż ktoś do mnie przyjdzie, to ja mam iść i głosić Ewangelię. I druga część, zwróćmy uwagę, Jezus mówi tak, chrzest łączy się nierozerwalnie z wiarą. Nieraz słyszymy, wielu ludzi mówi, ja jestem ochrzczony, ja jestem, ale nie praktykujący. Nie da się. Jezus mówi wyraźnie, kto uwierzy, przyjąć chrzest i przyjąć wiarę. Bo jeżeli przyjmiesz chrzest, a nie uwierzysz, czyli nie będziesz wypełniał tego, co wypływa z tajemnicy chrztu, bo chrzest przecież to jest wszczepienie w Chrystusa. To pewnie w przyszłym tygodniu ksiądz Robert, kiedy będzie czytał listy Pawłowe, to pewnie tego dotknie. Paweł powie, zostajemy wszczepieni w Chrystusa. W Ziemi Świętej wyobraźmy sobie winogrona, winorośle. Ta winorośl potrafi mieć korzeń 9 metrów w głąb. Tej winorośli nie da się wyrwać z tej ziemi. I Jezus mówi, wy macie być we mnie wszczepieni jak winorośl. Was można urwać, ale mnie się nie da wyrwać, wykorzenić. My nieraz boimy się, co będzie z tym światem, co będzie z wartością. Nie, nic nie będzie, bo Jezus jest jak ta skała. Jezus jest tą mocą. Marek mówi wyraźnie, masz uwierzyć i przyjąć chrzest. Czyli chrzest jest znakiem inicjującym. I to Mateusza będzie dobrze widać. Zobaczmy Mateusza, bo Mateusz to bardzo ładnie napisze. Jesteśmy w Galilei, Jezus mówi uczniom, idźcie, to 28 rozdział Ewangelii Mateusza i Jezus mówi do nich tak. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I od razu dodaje Jezus, i uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie więc, w polskim tłumaczeniu będzie nauczajcie wszystkie narody. Dokładnie, abyśmy przetłumaczyli ten fragment z języka greckiego. Pamiętajmy, że my mamy tłumaczenie tekstu. Tekst oryginalny jest bogatszy. To jest, mimo wszystko jesteśmy biedniejsi, kiedy mamy tłumaczenie. A oryginalny tekst mówi tak. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czynić uczniem. Uczeń to ten, który naśladuje mistrza. Po drugie, formuła chrzcielna. Udzielajcie im chrztu w imię. Zostajemy włączeni ku Bogu. Bóg włącza nas w tajemnicy chrztu. Ja zostaję wszczepiony, zostaję złączony w sposób nieodłączny, nieodwracalny. Co więcej, możemy ten tekst grecki powiedzieć, że ja zostaję obrócony ku Bogu. Chrzest obraca mnie ku Bogu, bo to tam jest formuła wyraźnie pokazująca obrócenie, skierowanie, nakierowanie kogoś na coś, na kogoś. I tu mamy też tą praktykę pierwotnego Kościoła, bo wydaje się, że pierwotnie chrzczono imię Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie otworzymy, to tam ten chrzest odbywał się imię Jezusa Chrystusa, prawda? Ale Kościół od razu zrozumiał, od razu pełniej odczytał słowa swojego mistrza, że to być ochrzczonym, być obmytym, to jest być obmytym w imię Ojca, który posłał swojego Syna, Syna, który posłał Ducha Świętego i Ducha Świętego. A więc mamy tą formę trynitarną, która tu się rodzi w zakończeniu Ewangelii Mateusza.
I na zakończenie Jezus mówi, nie bójcie się.
Tu dokładnie jest grecki termin mefobu. Mefobu po grecku można dokładnie przetłumaczyć przestań się już bać. Znaczy, dotąd się bałeś i to jest koniec.
Dlaczego?
Ja jestem z wami. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To mefobu po grecku znaczy, ja wiem, że dotąd się bałeś. Ja wiem, że miałeś kłopoty, lęki, ale od tego momentu jest taka granica. I od tej pory masz nieodwołanie przestać się lękać. Masz nieodwołanie przestać się bać. No bo gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ewangelia Mateusza, zwróćmy uwagę, jeżeli ktoś sięgnie po wykład, tam na końcu jest to mocno podkreślone, Ewangelia Mateusza rozpoczyna się od pytania, pierwsze pytanie, które pada w Ewangelii Mateusza, gdzie jest Jezus? Przychodzą mędrcy i pytają się, gdzie jest Jezus? Szukają, gdzie jest Jezus? I Ewangelia Mateusza pokazuje, gdzie jest Jezus i ona też się kończy takim jakby niewypowiedzianym pytaniem, gdzie jest Jezus? Jezus jest w tajemnicy Kościoła, Jezus jest w tajemnicy sakramentu. Początek i koniec rozpoczyna się w Galilei, kończy się w Galilei. Rozpoczyna się od pokłonu mędrców, kończy się od pokłonu apostołów. Rozpoczyna się od pytania, gdzie jest Jezus i kończy się nie tyle pytaniem, gdzie jest Jezus.
Co odpowiedzią.
Wskazaniem.
Moim i Państwa gościem dzisiaj był ksiądz Piotr Łabuda, profesor, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym. Kończymy wykład. Oczywiście, tak jak ksiądz Piotr powiedział, sięgajcie do tekstu, bo warto. No i oczywiście pytanie. Pytanie dzisiejszego naszego wykładu, a zarazem nagroda. Najpierw pytanie, księże Piotrze.
Może takie pytanie postawmy sobie. Która Ewangelia i w którym miejscu przekazuje formułę Chrztu Świętego?
Myślę, że proste pytanie, a warto nagrodą, po nagrody proszę zgłaszać się do gościa niedzielnego, tam jest skrzynka i tam ksiądz dyrektor, ksiądz Zbigniew będzie rozsyłał nagrody. To jest piękna publikacja, naprawdę piękna, w ojczyźnie Jezusa, autorstwa mojego dzisiejszego gościa, księdza Piotra. Przede wszystkim tu jest mnóstwo zdjęć z Ziemi Świętej. Kto był, to może zatęsknić, kto nie był, to może zechcieć tam pojechać. Z różnymi opisami tego, co można zobaczyć, przeżyć, również jest też i miejsce, gdzie Jan udzielał Chrztu Świętego.
Do spotkania w Ziemi Świętej, a póki co do spotkania w przyszłym tygodniu na kolejnym odcinku radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Bóg zapłać za dzisiaj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.